Tytuł podcastu to Jak kontrolować rozmowy handlowe? Jak kontrolować rozmowy handlowe? Jak najszybciej. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. To jest sprawa, którą gdzieś tam pewnie też w jakimś filmie gdzieś poruszałem, ale tak króciutko tylko. Ja powiem o w dalszej części podcastu o najważniejszych dwóch rzeczach, które chcę przekazać w tym materiale. To jest dwa pytania. Co i jak? Zobaczycie, że te dwa proste, łatwe słowa w określonych sytuacjach rozmów handlowych jaki kłopot sprawiają, a jednocześnie jak ważne są i jak można fajnie je wykorzystywać. No ale za chwilę do tego dojdziemy. Kontrolowanie rozmów handlowych. Co to jest? Popatrzcie. Normalnie to jest tak. Albo inaczej. Źle. Powtórzę to raz jeszcze, co też niedawno mówiłem. Na treningach stepu do zawodowej sprzedaży bawimy się, robię takie kuglarskie sztuczki. Gdzieś tam jakaś koperta jest zapakowana albo po prostu kartka złożona, gdzieś tak ją kładę, żeby wszyscy widzieli. Ona tutaj jest schowana. I daję jakieś zadanie. No, jakieś zadanie handlowe, jakieś tam mam przygotowane, ale z reguły to mi coś tam do głowy przyjdzie. Z reguły jak z klientami porozmawiam, uczestnikami, oni powiedzą mi, czym się zajmują, to wtedy coś tam sobie wymyślę. Jakieś zadanie handlowe, tak osadzę bliżej nich. Zadanie handlowe jest, zawsze polega na tym, że określam jakąś sytuację i co teraz zrobisz? Po prostu co teraz zrobisz, tak? Jak zareagujesz? Co zrobić konkretnie i jakich słów użyjesz, no bo my mówimy o spotkaniach handlowych, rozmowach, gdzie tam siedzimy i gadamy, tak? To może być online, ale widzimy się, to nie jest korespondencja elektroniczna. No i to jakoś tam zadanie dostają, co teraz robić i piszą. No i z reguły jest tak, że potem każdy mówi, co zrobi, siedzi 10-12 osób, myślą, zrobią, mówią, piszę to na tablicy, układamy i to się skończy w 6, 7, 5 różnych sposobach. Z 10 osób, patrząc na tą jedną sytuację, rzadko się zdarza, że ktoś powie coś, czego nigdy nie padło. To się jeszcze chyba nie zdarzyło. Z reguły powtarzają pewne schematy, te same rzeczy, montuję to na tablicy. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi na to pytanie, co zrobisz, podkreślamy, a następnie mówię, dobra, tu była kartka, zobaczcie, otwieram tą kartkę i może ktoś wierzyć, może nie. Trudno, nie muszę nikomu niczego udowadniać, ale w 80, 90, a często w 100% są to dokładnie to, co oni powiedzieli, to ja wcześniej napisałem na kartce. I dlaczego o tym mówię? To nie chodzi o to, że ja jestem Nostradamusem, jakimś wizjonerem i widzę przyszłość i w ogóle to lotka wam powiem, jaki będzie za chwilę, bo to nieprawda, nie mam takich umiejętności. Po prostu mam pewne doświadczenie z pracy mojej wieloletniej i wiem, że ludzie zachowują się w przewidywalny sposób. Jeżeli się mają spotkać klient z handlowcem na wideo albo na spotkaniu fizycznym, nawet rozmowa telefoniczna, i oni wiedzą, że to jest handlowiec, a to jest klient, to klient wie, co ten handlowiec zaraz będzie mi gadał, a handlowiec wie, jak się może zachowywać klient. Dlatego włącza się taki tryb automatyczny. Powtarzamy te same rzeczy, zachowujemy się podobnie, używamy tego samego słownictwa i naprawdę jak siedzisz w tym ileś lat, to ty możesz przewidzieć większość reakcji. Większość tych spotkań jest płytkich, nikt głębiej do środka nie wejdzie. Akceptujemy to, co klienci mówią. Jak im się podoba, to dobrze. A jak się nie podoba, to gdzieś tam uciekamy, że przemyślę, zrobię, prześlę, przeliczę, spróbuję, przetestujemy, zobaczymy. No, jakieś tego typu rzeczy. W każdym bądź razie jest to cholernie przewidywalne. To dlatego niektórym się wydaje, no wielu osobom to się wydaje, że sztuczna inteligencja zrobi to za nich. No tak, jeżeli tak podejdziemy do setek rozmów handlowych, które się w taki automatyczny sposób dzieją, to tak, to takie rzeczy sztuczna inteligencja załatwi, nawet by może zrobić to lepiej, bo lepszy sposób automatycznie dostosuje się do rozmówcy i zadba określoną ilość pytań i zachowa się jakoś. Natomiast ja nie chcę o tym gadać, bo cała zabawa polega na tym, że kogo zapamiętujemy, jak poznajemy ludzi, kogo? No, kogoś oryginalnego, kogoś kreatywnego, kogoś zabawnego, kogoś rozumiejącego nas, kogoś słuchającego. Ja nie chcę teraz mówić o wszystkich już rzeczach, które składają się na to, że handlowiec może kontrolować rozmowę, bądź nie kontroluje jej wcale, bo to jest bardziej skomplikowany i szerszy temat i wymaga trochę większej umiejętności i wiedzy. Ale jeżeli wiem, że klienci będą zachowywali się na 4, 5, 6 różnych sposobów po mojej propozycji, a ja mam jeden albo dwa sposoby rozmowy z klientem, no to to będzie rozmowa dwóch chatbotów, tylko z bijącym sercem i ciśnieniem tętniczym na jakimś poziomie ludzkiego ciała. Ale ona będzie automatyczna. A czego chcemy w takich rozmowach? My chcemy przede wszystkim wiedzieć, co się wydarzy, czy klientowi to się podoba, czy ma jakieś obawy, czy lęki. Chcemy zdjąć te kajdany, żeby zaczął w większym stopniu otwarcie z nami mówić, co mu się podoba, co nie podoba, co by zmienił, co w ogóle. No to chcemy. Czy to ma sens, czy nie ma sensu. Można to robić na różne sposoby, ale jednym z najprostszych jest stosowanie dwóch słów. Co i jak. Zresztą to nie chodzi tylko o sprzedaż. Chodzi generalnie o wprowadzanie klientów w większy stopień otwartości i takiej szczerej rozmowy. O większy wpływ na naszych rozmówców. Chris Voss w swojej książce Negocjuj tak, jakby od tego zależało twoje życie. To zawodowy negocjator, człowiek, który pracował na zupełnie innym poziomie odpowiedzialności, bo od tego, co on robił, zależało czyjeś życie, a nie jakiś kontrakcik czy sprzedaż. Więc to gość, że tak powiem, wie, co mówi. Bardzo mocno o tych dwóch słowach też się wyrażał. Polecam tą książkę. Bardzo mocno. Nie, jeśli chcesz być negocjatorem, jeśli chcesz, przeczytaj, ale to nie chodzi o to, jak uzyskiwać kontrolę nad rozmowami swoimi, które prowadzisz. A sprzedaż też na tym polega. Jest to forma negocjacji. Mniej ryzykowna niż jego, ale jest to forma negocjacji i chcesz przejąć nad tym kontrolę. I on pokazywał w wielu miejscach, w wielu przykładach, dawał, jak te umiejętne użycie tych dwóch słów, co, tych pytań i jak, co może spowodować, jako zmiany może powodować w komunikacji. I to wydaje się takie proste, ale takie proste nie jest. Dlaczego? Bo zaraz dam przykład, pokażę jak to i sami poczujecie, że głębia tych pytań, co na początku, jest zupełnie inna, niż byśmy o co inaczej to zadali. Ponieważ prowadząc rozmowy handlowe, handlowiec musi lubić to robić i musi nie bać się wchodzić głębiej, otwierać tego klienta. A ja wiem, jak to jest, bo mam do czynienia z setkami handlowców. No nie wszyscy, my jako handlowcy jesteśmy otwarci i w ogóle chcemy to robić. I często akceptujemy postawę klienta, która też jest taka powierzchowna. Mówi formalnie, oficjalnie i tak naprawdę nie wiesz, co tam się w środku dzieje. I nie chcemy w to wchodzić, bo to się może ryzykowne wydawać, tak? Albo takie zbyt naruszające czyjąś prywatność ktoś pomyśli. Nie, na rozmowie handlowej, jeśli nie poruszasz tematów prywatnych, to nie naruszasz prywatności. A głębiej wejść, to o to chodzi. I popatrzcie, taką prostą rzeczą, prostym przykładem jest prowadzić rozmowę, coś zaoferowałeś, gdzieś w jakimś momencie jesteś, to nie musi być cała pełna oferta. Zacząłeś to mówić, coś do jakiego punktu doszliście, to nie jest jeszcze wszystko. Tam dalej będzie się działo, ale jakąś sekwencję, zrobiłeś coś, tak? W jednym z podcastów mówiłem, dziel rozmowy na sekwencję i kontroluj. No to jak to można zrobić? Zaproponuję coś, do jakiegoś momentu dojdę i zadam takie jedno proste pytanie pod tytułem: co pan o tym sądzi? Co pan o tym sądzi? Co pan o tym sądzi? Klienci wiedzą, że jak przyjdzie handlowiec, to będzie trajkotał, opowiadał coś, a na końcu coś trzeba zrobić. Albo coś tam zapytać jeszcze. A tutaj raptem się dzieje coś innego. Uśmiechnięty, miły facet, konkretnie, kompetentnie mówi, zatrzymuje się w pewnym momencie z uśmiechem na ustach, patrzy się w oczy i mówi, co pan o tym sądzi? No, na tak postawione pytanie, jeśli po nim jest pauza, bo jak powiesz, co pan o tym sądzi, ponieważ nam się wydaje tak, no to już nie działa, tak? To ma być pauza. Co pan o tym sądzi? Te parę sekund pauzy spowoduje, że coś trzeba powiedzieć. wyczekaj, wytrzymaj. I to jest sposób na to, żeby uruchamiać klienta. Nawet takiego wycofanego, schowanego, który nie chce gadać. Jasne, nie spodziewaj się, że co pan o tym sądzi, to od razu usłyszysz, proszę pana, że ja sądzę, to jest cudowne, fantastyczne, albo to mi się nie podoba. Nie, nie do końca tak będzie. Czasami trzeba częściej, czasami trzeba na inne sposoby. Jeszcze tu zaprezentuję parę przykładów oczywiście. Ale i czasami się będziesz próbował na 1000 sposobów i tak nic z tego nie wyjdzie. Ale warto próbować, bo jak nie próbujesz, nie robisz tego, to to rzadko wychodzi. I tyle. A chciałbyś wiedzieć, co pan o tym sądzi? Nie. Zastanowię się za 3 tygodnie. Odpowiem tylko, co pan sądzi o tym teraz, na ten moment, gdzie jesteśmy, tak? Co pan, pani o tym sądzi? Cała istota i frajda i taka jakby korzyść płynąca z stawiania takich pytań, co pan o tym sądzi, co pani o tym sądzi, polega na tym, że tu się możesz dowiedzieć, co sądzi dobrego albo co sądzi złego. I jeżeli to się stało w miarę na początku, nie na sam koniec i zbyt dużo faktów jeszcze na stole nie położyłeś, to jemu będzie łatwiej do tego się odnieść. I nawet jeśli powie, że to mu się nie podoba, tu jest coś ryzykowne, tam jest coś do dupy, to to jest świetna informacja, ponieważ ona jest jeszcze na początku rozmowy, a nie na końcu. To masz szansę korygować, masz szansę odnieść się do tego, masz szansę coś zrobić, a przede wszystkim wiesz, gdzie jest ryzyko. A jeżeli nie zapytasz po prostu, co pani o tym sądzi? No co pani o tym sądzi? To możesz nic się nie dowiedzieć. Albo dowiesz się później jakiejś zdawkowej informacji, że za drogo, nie w tym czasie, budżetu nie ma, albo tam, nie wiem, wysypki dostałam i nie mam czasu. No nie, ktoś wyjechał, no. Spytam żony. No. Co pan o tym sądzi? Oczywiście nie bierzcie pod uwagę tego, ja teraz powiem, że no co pan sądzi, to czy można sobie wziąć, tak się pytać, bo to jest uniwersalny, fajny, no trochę bezpośredni, taki punktujący zwrot, ale o to wam chodzi przecież, tak? My chcemy rozmowę handlową odbyć głębiej, no to trzeba trochę głębiej tam puknąć. Drugim, innym pytaniem, który można stosować w taki czy inny sposób, ale w takim odniesieniu, żeby on był, to jeżeli gdzieś prowadzisz rozmowę i na przykład jakieś opcje leżą na stole, że ja nie wiem, wiesz, no to sytuacyjnie zależy, kto tam sprzedaje, o czym rozmawia, ale można to być tak, może drożej, może taniej, może tak, może tu, no jakieś opcje są, tak? To świetnym pytaniem jest, kiedy położę to na stole i leżą dwie opcje, tak? Na stole to jest przenośnia, powiedziałem, zaproponowałem dwa jakieś rozwiązania, bo tak, no i teraz jest moment ciszy i do drugie pytanie. No, co pan sądzi, gdybyśmy zrobili to tak? Co pan sądzi o tym rozwiązaniu? No bo jak położysz komuś 2-3 oferty albo 2-3 propozycje, no to i nie zrobisz tego, to może się spodziewać to, że no zastanowimy się, odniesiemy, wybierzemy którąś. A ja nie chcę czekać tydzień. Ja chcę to teraz wiedzieć. Więc jak mam 3 na stole, to pytam, a co pan sądzi o tym? O jednym, o zadaję to pytanie. Co pan sądzi, gdybyśmy na przykład tak to zrobili, tak usługę wprowadzili, tak to skonstruowali, albo tak dowozili, albo cokolwiek, albo ten produkt za... No nie wiem, nie wiem, co sprzedajesz, tak to trzeba sobie dołożyć. Ale jeżeli w sytuacji kładziesz jedną, drugą, trzecią możliwość, to stop, zatrzymaj się i kontroluj tą rozmowę, to jest kontrola rozmowy, kontroluj zrozumienie, ocenę, odczucia klienta sekwencyjnie, od razu. Co pan o tym sądzi? A co by było, gdybyśmy to zrobili i wprowadzili? I czekaj, co powie. Pytanie pod tytułem, jeżeli na przykład są bardzo często sytuacje, to wiadomo, że to każdy to ma. Sprzedajesz coś do firmy, załóżmy do firmy, to jest będzie najlepszy przykład, jakieś, i wiesz, że to, co ty teraz sprzedasz, usługę czy produkt, ona będzie droższa. No, teraz wydają mniej. A ty będziesz sprzedawał coś, proponujesz, co jest więcej. No i co my z reguły robimy? No mówimy, że więcej będzie pan wydawał, tak, to wynika z tego, albo nie mówimy nic, tylko to tak wynika. I tutaj te korzyści mówimy, to jest lepsze, tu pan oszczędzi, tu pan zrobi to. Czasami nawet wyliczymy, że no dzięki temu tyle miesięcznie tam będzie można czegoś zaoszczędzić, albo szybciej zrobić, jakieś korzyści dajemy, tak? No jasne, że tak można też robić, ale nie bójmy się zadać pytania wprost, po prostu. Rozmawiamy, uśmiechnięci, patrzymy sobie w oczy, luźna, spokojna rozmowa, bez presji. A dlaczego nie zapytać pana wprost, panie dyrektorze, panie prezesie, albo pani Halinko, albo pani jakoś tam się pani nazywa, czy pan, okej. Panie dyrektorze, no dobrze, bo pokazuje panu różne opcje, niemniej jednak to jest opcja droższa niż obecnie. Co się wydarzy u państwa w firmie, jeśli te koszty by się zwiększyły? Co się wydarzy? Tu prowokujesz do tego, żeby on powiedział, nic się nie wydarzy, bo tu mam oszczędności i się spłaci, albo od dawna chcieliśmy coś lepszego kupić, albo ci powie, no to jest problem, bo będę musiał z tym pójść do dyrektora, bo mamy budżety, mamy inne rzeczy. Ale już na tym etapie wiesz. To w tym momencie, jeśli taką informację byś uzyskał, no to okazuje się, że twoje argumenty mogą być schowane w szafie, bo ten pan powie ci, budżetu nie mamy w tym roku. Czy to prawda, czy nie, zostawmy to, ale wiesz, na czym skupić się w dalszej części rozmowy. Zapytać prost. Będą większe koszty u państwa w firmie. Okej, tu pokazuję pewne korzyści, plusy, argumenty, ale no, to jest nieco droższe rozwiązanie. Jeżeli rozmawiasz z prezesem, okej, sam ci podejmie decyzję, ale rozmawiasz z kimś niżej, który musi gdzieś zgodę, akceptację uzyskać lub w jakichś tam granicach może się poruszać, no to trzeba to zweryfikować. Co tam u mnie się wydarzy w tej firmie, jak ten pan będzie musiał gdzieś pójść i powiedzieć, szefie, musimy więcej wydać, tak? A może dzięki takim zadaniu pytania i otworzeniu tej sytuacji tu na miejscu znajdziesz rozwiązanie, jak mu w tym pomóc. Ale tu i teraz, a nie za tydzień, miesiąc, dwa, albo zdzwoni mi się, wie pan. Co się stanie, jeśli okaże się, że no, będzie trzeba wydawać więcej pieniędzy? Jak to u państwa przebiega ten cały proces? Jak to, kto akceptuje? Jak to wygląda? No, i co się stanie? Jak mamy to zrobić? W sytuacji, kiedy masz dwie, trzy opcje, albo jakieś są komplikacje, pytanie na jak. Dobrze, możemy to zrobić tak, możemy tak, możemy tak. Jak według pana mielibyśmy to zrobić? Która wersja jest dla pana najciekawsza, albo która jest najgorsza? Jak pan to widzi? Jak mielibyśmy to zrobić? Jak kładę dwie, trzy opcje. Dobrym pytaniem, to są przykłady tylko na jak. Mogą być inne, ale ostatnio takie miałem, dlatego też teraz mi do głowy przyszło. Rzeczywiście rozmawiałem w imieniu mojego klienta, pomagałem mu w pewnej rozmowie takiego kontraktu. I to nie było proste, bo tam procesy produkcyjne były, to rzeczywiście trzeba by tam... To nie jest tak, że oni się mówią, decydujemy, bo ten proces przejścia to będzie trwał 2 albo 3 miesiące i tam trzeba wiele rzeczy w środku pozmieniać, tak? A więc widziałem ewidentnie, że ci rozmówcy chcą. No ale to, że oni teraz chcą, to wcale nie znaczy, że za 2 dni powiedzą tak. Bo dziś im się to podoba, skończy się spotkanie, pójdą sobie na fajeczkę, na papieroska, na kawkę, albo na spacerek, albo usiądą i pomyślą, no tak, super, zajebiste, to jest fajne. I według siebie pomyślą, że no tak, ale to musimy tu zmienić dostawcę, tam przestawić, to tam coś zrobić. I zaczną sobie tak opowiadać, ile to problemów z tym związane jest i już może być w dupsku. A nawet o tym nie wiesz. Dlatego w tym przypadku, kiedy ja wiem, że decyzja na tak rodzi pewne konsekwencje u nich i to takiej pracy, którą muszą wykonać ekstra, to w takim przypadku ja proszę zadałem, dobra, proszę państwa, ja im tu powiedziałem, to wymaga dużo pracy. Jakie są ryzyka z tym związane? No bo będzie trzeba poprzekładać pewne rzeczy na produkcji, inaczej to poustawiać w innych tam przestrzeniach czasowych, no nieco inaczej będzie musiało to działać. Jakie ryzyka z tym widzicie, panowie? I zaczęli gadać. I zaczęli po prostu gadać. Jakie są z tym ryzyka? Że elektrycy mogą mnie zdążyć w tym czasie, że to wynika tak, bo tam jakiś problem. Ale myśmy zaczęli wyciągać tu przy mnie te problemy, które gdybym tego nie zrobił, one by się pojawiły wtedy, kiedy mnie nie ma. Kiedy oni ze sobą tam analizują. A jak mnie nie ma, to nie mam wpływu na rozmowę i nie mogę jej kontrolować. A tytuł podcastu jest, jak kontrolować rozmowy handlowe. A więc, żebym mógł je kontrolować, rozmowy handlowe, to muszę głębiej wchodzić w sprawy, zadania, w pytania, po to, żeby oni zaczęli ze mną rozmawiać. Jeśli nie będą wchodzić, nie rozmawiają, nie kupują tego mojego myku, to też jest sygnał, że może nic z tego nie być. Ale jeśli się otworzą, zaczniemy mówić na przykład o tej sytuacji, że tam, a tu jest ryzyko z elektrykami i z kim innym, to ja w pełni kontroluję, bo ja wiem, co się dalej może wydarzyć. Wiem, jak temu zaradzić, stwarzam sobie szansę. Co i jak. Nie papugujcie tak po mnie, tych przykładów, które teraz powiedziałem. No dobra, co pan o tym sądzi? To jest takie jasne, że można, ale to pytanie, co i jak, sama konstrukcja tego, zaczynając od co i coś dalej, jak, to jest takie głębokie wejście. To jest coś, co powoduje, że ludzie mają szansę się otworzyć, albo powiedzą coś złego, coś dobrego, ale dowiesz się tego. Tu i teraz. Przez to masz wpływ na to, jak te rozmowy przebiegają. Masz szansę je w większym stopniu kontrolować. W spotkaniach fizycznych idealne. W spotkaniach online też. Bo to trochę jak ten seks przez telefon, ale jednak mam z nim kontakt i widzę go i mogę rozmawiać, tak? W spotkaniach przez telefon też, bo mam żywego człowieka, nie widzę go, nie wpływam wyglądem, ciałem, mimiką, gestami na niego, ale też mogę to robić. No, w mailach bym tego nie sugerował, bo to raczej nie będzie działać. No to rzadko kiedy to się wydarzy, chyba że w ogóle przekonstruujemy to, ale nie o tym nie teraz mówię. Co i jak? Z wielu rzeczy, które otwierają rozmówców i rozmowy i dają szansę na kontrolę, to ten konstrukt pytający z co i coś dalej, jak i coś dalej, z pauzą potem, to jest świetna rzecz, która ma szansę wiele osób uruchomić. Oczywiście, jeśli rozmowa jest prowadzona w dobrym tonie, w dobrej atmosferze i ludzie nie boją się mówić o rzeczach złych. Bo wiecie, bo to jest też tak, że jako handlowcy, jeżeli komuś coś proponujesz, to po drugiej stronie siedzi też człowiek ze swoimi emocjami, też nie chce ci przykrości sprawić, tak? I on ci nie powie, że twoja oferta jest do dupy za droga i w ogóle on ma 15 lepszych. No tak ludzie też nie powiedzą. A chciałbyś to wiedzieć, jeśli to prawda. Bo jeśli to prawda, po pierwsze wiesz, dlaczego jest gorsza i nie zawracasz sobie tyłka w przyszłości, tym tylko wykreślasz, albo mówisz, dobra, za rok przyjadę, zmienimy coś, ale człowiekowi to w głowie nie siedzi. Ale żeby takie sytuacje były, to trzeba sprowokować, żeby sprawić, żeby klient, rozmówca więcej mówił, a nie słuchał. No to jest oczywiste, każdy to wie, prawda? We wszystkich książkach o tym piszą i na każdym szkoleniu o tym gadają. Tylko jak to robić? Bo żeby to robić, to trzeba zejść mocniej, głębiej, czasami puknąć człowieka, naruszyć jego tą maskę kupującego klienta, który też się w pewnych schematach porusza, zachowań i myśli i słów. I wyjąć go z tego, zmieniając słownictwo, zadając trudne, twardsze, głębsze pytania, mamy szansę to uzyskać. Bardzo mocno polecam. Jeżeli chcecie mieć wpływ na rozmowy handlowe, kontrolować je w jakimś stopniu, mieć większy wpływ niż jakieś tam wcześniej robiliście i zwiększyć swoją skuteczność, to przede wszystkim co i jak, sekwencyjnie, wcześniej, nie na końcu rozmowy. Jak klient pyta, nie męczcie go. Bo pyta, to dobry sygnał. Ale jak nie pyta, to właśnie przerwać i zadać to pytanie. Co pan o tym sądzi? Co pani o tym sądzi? Jak państwo to widzą teraz? Jak państwo oceniają na ten moment? Co by tu zmienić? Jak i co? Czy coś zmienilibyście państwo w tym, co teraz powiedziałem? Czy jest coś, co wam się nie podoba? Co uważacie, że nie będzie dla was dobre? Bardzo mocno polecam. Tylko trzeba wyjść ze swojego paradygmatu i ze swojego schematu bycia handlowcem i klepania wyświechtanych formułek, a nie daj Boże jakichś skryptów, które ktoś wam napisał i czytacie jak chatbot. Te skrypty już nie będą żyć, bo sztuczna inteligencja zrobi to o wiele lepiej za was. Wyrzućcie te skrypty wszystkie. Myśl, bądź człowiekiem, bądź ludzki, bądź autentyczny i dociekaj głębiej środka prawdy. Na przykład pytając, co pan o tym sądzi? Co by pan zmienił na ten moment? Jak pan to ocenia? Widzisz? Zaczynam zdania od co i jak. Co i jak. No dobra. No to co sądzicie o tym podcaście? Jeśli cokolwiek sądzicie, to napiszcie tam w komentarzach, że był dobry, zły, do dupy, nie wiadomo, cokolwiek. A jak widzicie siebie w stosowaniu dwóch słów co i jak? No jeśli macie coś do powiedzenia, to napiszcie tam na dole. Nie, żartuję. Nie musicie pisać. Wiem, że to trudne i skomplikowane. Dobra, to by było na tyle. To jest już chyba po wakacjach. Nagrywamy to w wakacje, ale pewnie jak znam życie, to już jest po wakacjach, a więc współczuję wszystkim końca wakacji. Życzę dużo sukcesów na koniec tego roku, bo plamy, tabelki, KPI i deadline'y i rok trzeba zamknąć. Czym? Zyskiem. Jak? Jak największym. I jak najszybciej. Wszystkiego dobrego.